przy gorącym stole.
Łukasz Kaźmierczak, dobry wieczór, kłaniam się Państwu nisko. To jest poniedziałek i jak zawsze o tej porze podsumowujemy to, co się dzieje w polskiej polityce. Tym razem nie będzie może to coś bardzo bieżącego, przynajmniej nie bezpośrednio. Wczoraj minęła 20. rocznica powstania Platformy Obywatelskiej. Ja pamiętam ten moment, kiedy w hali Oliwii w Gdańsku spotykali się Donald Tusk, Andrzej Olechowski, a także Maciej Błażyński. O tym będę rozmawiał z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Co zostało z tamtego spotkania gdańskiego z Platformy Obywatelskiej. Przy telefonach są dzisiaj z nami Wojciech Kręglewski, radny Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór, panie Wojciechu.
Dobry wieczór państwu.
A także Dariusz Lipiński z Porozumienia, były poseł Platformy Obywatelskiej. Kłaniam się nisko, panie Dariuszu.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panom.
No tak, właściwie wszystko, co powinienem powiedzieć, powiedziałem. Pytanie za 100 punktów, panowie. Teraz, na 20-lecie Platformy Obywatelskiej, pewnie to jest taki czas resume. I takiego resume dokonała Joanna Mucha, była już posłanka Platformy Obywatelskiej, która parę dni temu, no, z większym lub mniejszym hukiem, ale odeszła raczej głośno trzaskając drzwiami i mówi, że Platforma straciła moc wygrywania wyborów. To jest taka jej pierwsza i główna diagnoza, dla której ona odeszła z partii. To może ja najpierw zapytam byłego posła Platformy Obywatelskiej, Dariusza Lipińskiego, co panem kierowało, kiedy pan wstępował do Platformy Obywatelskiej i czy teraz, dziś, do takiej Platformy pan by wstąpił?
Do takiej, jaka była 20 lat temu. Oczywiście, że wstąpiłbym. Była to zupełnie inna partia. Ja faktycznie byłem w Platformie od początku do roku 2014. Wystąpiłem 7 lat temu. Natomiast ta Platforma założona przez tych słynnych trzech tenorów, to był wtedy powiew świeżości, otwartości, takie twórcze połączenie nowoczesnego konserwatyzmu z gospodarczym liberalizmem, ale też nie takim dzikim liberalizmem, tylko takim, który, o czym mało kto pamięta, mało kto wie, może odwoływał się do encykliki papieskiej Centesimus Annus, bezpośrednio w deklaracji ideowej. Jeżeli porównamy tamte ideowe i programowe założenia sprzed 20 lat z dzisiejszymi, no to obawiam się, że nie znajdziemy niczego wspólnego. Podobnie zresztą jak w kwestii personaliów, dlatego że ja chciałbym przypomnieć, oprócz Donalda Tuska, twarzami Platformy w tych pierwszych latach byli Maciej Płażyński, z innej bajki ideowej Andrzej Olechowski, ale również Zyta Gilowska, ale również Jan Rokita, Jarosław Gowin, Marek Biernacki. No to są nazwiska, które mimo upływu czasu każdy obserwator polityki w Polsce pamięta. Dzisiaj tych nazwisk, śmiem powiedzieć, takich nazwisk, takich o takim ciężarze gatunkowym nie ma. Także przez te 20 lat ta partia bardzo głęboko się zmieniła.
Wojciech Kręglewski, pan nadal jest członkiem Platformy. Wiem, dowiedziałem się, że jest pan od samego początku w partii. Jak pan obserwuje ewolucję Platformy? Czy zgadza się pan też z tą tezą, że to już jest zupełnie inna partia niż wtedy, kiedy rozpoczynała się jej działalność tą symboliczną sceną w hali Oliwii na tym podium?
W Platformie Obywatelskiej nie jestem od samego początku.
No to mnie mylnie w takim razie poinformowano.
Wstąpiłem do niej...
Nie pożądajcie tam w tej Platformie.
W 2004 roku to pan Dariusz był założycielem Platformy w Poznaniu, natomiast ja byłem w tym czasie członkiem Partii Chrześcijańskich Demokratów.
Która, ewoluował pan ku Platformie.
Która w pewnym momencie się rozwiązała i wtedy, jak już nie miałem swojej przynależności partyjnej, to przyjąłem ofertę Platformy Obywatelskiej, w której również tam wtedy funkcjonował pan Dariusz Lipiński, zresztą swego czasu był również szefem organizacji poznańskiej Platformy Obywatelskiej. Ja troszeczkę inaczej oceniam to, co się wydarzyło przez te 20 lat. Chciałbym przypomnieć, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska to są ojca, dlatego że obie te partie wyłoniły się na gruzach AWS-u, czyli takiego ugrupowania, które skupiało różne małe partie, łącznie z Solidarnością, które w 1997 roku stworzyły zwycięskie ugrupowanie, które przez następne 4 lata rządziło w Polsce. I na początku było obiecujące, dlatego że oba te ugrupowania pochodziły ze wspólnego rdzenia solidarnościowego. Nawet w pewnym momencie była szansa, że podejmą ze sobą współpracę i stworzą rząd koalicyjny, który gdyby do takiego czegoś doszło, sądzę, że przez wiele, wiele lat by...
Panie Wojciechu, ale to jest archeologia. Kto dziś o popisie pamięta 20 lat później, tak naprawdę? Dzisiaj jest zupełnie inna konfiguracja.
Ale miło mi słyszeć, że w takim razie razem z Wojciechem Kręgleckim jesteśmy sierotami po popisie, bo ja też żałuję, że ten projekt wtedy, kiedy miał szansę być realizowany, no szkoda, że do niego nie doszło.
Panie Dariuszu, to naprawdę jest zamierzchła przeszłość.
Pan Dariusz... To jest zamierzchła przeszłość, dokładnie tak.
Pan Dariusz zaryzykował, żeby pójść na prawo. Ja już tego nie zrobiłem, dlatego że obserwując to, co robią koledzy w Prawie i Sprawiedliwości, raczej wykluczam jakąkolwiek współpracę z tym ugrupowaniem, dopóki nie zaprzestanie niszczyć państwa polskiego.
Ale dziś mówimy o Platformie, mówimy o programie Platformy. Andrzej Olechowski, jeden z założycieli Platformy, mówi, że tak naprawdę w tej chwili to jest partia bez jakiejkolwiek wizji, planu na Polskę, a w kuluarach też Platformy słyszy się takie opinie, że jest to partia kompletnej pustki ideowej, której tak naprawdę idee tworzą paski TVN-u. To jest nawet cytat z jednego z artykułów z Gazety Wyborczej o tym, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej. Panie Wojciechu.
Czytałem właśnie ten artykuł.
Natomiast... Wie pan, na co się powołuje.
Natomiast sądzę, że naprawdę jest troszeczkę bardziej złożona. Prawa strona została właściwie całkowicie zamurowana przez koalicję, która jest skupiona wokół Prawa i Sprawiedliwości. Platforma Obywatelska cały czas szuka swojego miejsca. Moim zdaniem powinna pilnować środka i raczej walczyć o elektorat z prawej strony. Natomiast nie wszyscy moi koledzy taki pogląd podzielają.
Powiedziałbym, że mniejszość pańskich
kolegów. Wielu chce szukać po lewej stronie wyborców, ale tamtych wyborców nie ma. Bo jak patrzeć socjologicznie, to 70% społeczeństwa jest poglądów konserwatywno-liberalnych. Lewicowych jest zaledwie 15%, więc tam rzeczywiście niczego nie idzie zdobyć. Natomiast Platforma powinna troszeczkę jednak skierować swoje zainteresowanie do tych wyborców prawej strony.
A nie brakuje panu takich jasnych punktów programowych?
No niestety Platforma cały czas się wikła w dyskusje światopoglądowe, natomiast w sytuacji, kiedy jak zakładano Platformę, odrzucono jakby tą płaszczyznę, uważając, że każdy członek Platformy Obywatelskiej ma prawo do swojego światopoglądu, to w tej chwili zabieranie głosu w sprawach światopoglądowych powoduje, że cały czas mamy do czynienia z taką sytuacją, że PiS jak chce wygrać wybory, to wrzuca hasło aborcja, wrzuca związki jednopłciowe i w tym momencie jest pozamiatany.
Dariusz Lipiński, jak pan odnosi się do tej diagnozy tego pójścia Platformy, nie na prawo? Czy to jest rzeczywiście kierunek, w którym Platforma mogłaby pójść? Tutaj mogłaby więcej zyskać?
Myślę, że to na to jest za późno. Znaczy, ja chciałbym przypomnieć, że ja wspomniałem, że 7 lat temu wystąpiłem z Platformy i to zresztą w archiwach radiowych można link znaleźć, w jaki sposób ja uzasadniałem to wystąpienie.
W radiu nic nie ginie.
Tak jest. No, otóż uzasadniałem gwałtownym skrętem Platformy w lewo. To były czasy, kiedy na takich poczesnych miejscach w Platformie zaczęły pojawiać się osoby typu pana Rosatiego, byłego funkcjonariusza PZPR-u do samego końca, innych tego typu osób. Te osoby były premiowane, one dostawały jedynki na listach wyborczych. Natomiast to skrzydło konserwatywne, które od początku było, ale nigdy nie było rozpieszczane, bo również w tych dawniejszych czasach, no, mnie się zdarzyło i kilkunastu kolegom na parę razy płacić kary klubowe za złamanie dyscypliny w sprawach właśnie światopoglądowych, takie, czyli już przed rokiem 2010-2011 to się zdarzało, ale no zdarzało się, powiedziałbym, to nie była norma, to były takie incydenty od czasu do czasu. Dzisiaj tego skrzydła konserwatywnego tak naprawdę nie ma. Niech się Wojtek Kęgleski nie obrazi, ale bo ja wiem, że on jest ideowo konserwatystą, ale mam wrażenie, że w poznańskiej platformie to on już jest tym pojedynczym skrzydełkiem konserwatywnym, nie skrzydłem. I podobnie jest w skali ogólnopolskiej. W klubie parlamentarnym naprawdę trudno jest wskazać. Tam są takie osoby. Wiem, że są, no jest takich parę osób, które pamiętam jeszcze z dawnych czasów. Natomiast one się to cichutko. One się nie pokazują w mediach. Cała zdecydowana większość, no to jest taka, powiedziałbym, magma, no sprawiająca wrażenie.
To ja zapytam.
Ideowe, i chyba tak jest.
Zapytam o to.
Nie,
Wojciech Kręgowski, proszę.
Z prostego względu, że w tej chwili mamy taką dychotomię w polityce, że słyszane są tylko skraje. Ci, którzy głośno krzyczą z prawa i głośno krzyczą z lewa. Natomiast poglądy wyważone, te środkowe, nie są popularne i specjalnie dziennikarze nie lubią, dlatego że łatwiej zaprosić dwóch panów, którzy się nawzajem napadają, niż przeprowadzić rozmowę z ludźmi, którzy mają wyważone poglądy.
Dobrze, to panie przewodniczący, ja rozmawiałem w piątek z szefem Wielkopolskiej Platformy, Rafałem Grupińskim. No to jest człowiek, który raczej słynął z takiego spokojnego podejścia do polityki, przynajmniej nie był tym zagończykiem.
W dalszym ciągu jest osobą, która podchodzi spokojnie do polityki i ma najważniejsze poglądy.
I pytam go o ten skręt w lewo i on mówi o tym na przykład, że przy pracach nad deklaracją ideową, że zapowiada rozdział kościoła od państwa i mówi, że większość Platformy tego chce. No jak to nazwać inaczej, niż skręt w lewo. On to powiedział na antenie u mnie, mówiąc, że to jest praktycznie przesądzone.
No ale rozdział kościoła państwa jest, więc ja nie wiem, co Rafał chce rozdzielać.
No ja właśnie chciałem zaprotestować, dlatego że rozdział kościoła od państwa jest zagwarantowany konstytucją.
To proszę zapytać przewodniczącego Grupińskiego, co miał na myśli w takim razie.
Żeby zdefiniować i rzeczywiście, żeby stworzyć jakiś modus vivendi, który pozwoli funkcjonować kościołowi w ramach państwa w taki sposób, żeby role przynależne kościołowi i role przynależne państwu, żeby się nie mieszały.
Ja myślę, że to jest troszkę inaczej. Znaczy, w moim przekonaniu ta wypowiedź Rafała Grupińskiego wpisuje się w takie właśnie miotanie się Platformy na hasła. To znaczy, ponieważ notowania spadają, one się już na stosunkowo niskim poziomie ustabilizowały.
Antycypuję trochę sytuację, dlatego że w tej chwili pozycja Platformy raczej jest mocniejsza niż była kiedykolwiek.
No ja bym powiedział, że ten ruch pani posłanki Muchy czy pana posła Burego, którzy wyszli w ciągu miesiąca ma opuścić Platformę, z tego co słyszałem kilka następnych osób, więc to wcale nie jest wskazówka, że te notowania są stabilne, czy że będą rosnąć. Natomiast to jest takie miotanie się na hasła. Tak, ja pamiętam, że kilka miesięcy temu, jeszcze chyba pod koniec tego swojego, powiedzmy, przewodniczenia Platformie, Grzegorz Schetyna, kiedyś sprawny polityk, muszę powiedzieć, no mówił coś o kotwicy konserwatywnej, jak sobie panowie dobrze przypomnicie, to takie słowa padły.
Dlatego
jak ktoś inny wyszedł i powiedział, że no najważniejsze to są, no nie wiem, związki partnerskie, czy powiedzmy, to jest z drugiej strony zupełnie jakieś hasła. Także to jest takie miotanie się, te komunikaty są sprzeczne, po prostu dlatego, że one, obojętnie jaki byłby ten komunikat, to on jest nieautentyczny, dlatego że dzisiejsza platforma jest bezideowa. Tam no nie ma, tak jak ja Państwu przypomniałem na początku te hasła z deklaracji ideowej platformy sprzed 20 lat, które były precyzyjne, które były jednoznaczne. Dzisiaj no, władze dzisiejszej platformy nie są w stanie między sobą nawet uzgodnić stanowiska wspólnego w jakiejkolwiek sprawie. Proszę zwrócić uwagę, te komunikaty są ciągle sprzeczne. No, w związku z czym no, ja przewiduję, że no, platforma będzie się kruszyć. Tak? Będą działacze od niej odpadali. To nie będzie lawinowo, nie będzie od razu. Chcę przypomnieć, że platforma otrzymuje 20 milionów rocznie subwencji, więc z takich pieniędzy też się tak lekko ręką nie, no, sztandaru lekko ręką nikt nie będzie wyprowadzał i godził się z utratą takiego dofinansowania. Jest osadzona mocno w samorządach, tamte to są też tysiące posad, więc oczywiście to nie będzie tak, że za miesiąc czy za dwa miesiące przewodniczący Budka wyda polecenie sztandar wyprowadzić, ale za dwa lata może już tak być, krótko przed wyborami.
Wojciech Kędlewski, ten scenariusz wydaje się panu realny?
No, ja bym na miejscu pana Dariusza mimo wszystko martwił się o jego formację i o ekipę rządzącą, dlatego że tutaj będą dosyć istotne wydarzenia, które w sposób znaczący
odpłatą. Jeśli pan redaktor nas zaprosi, to wtedy będę na ten drugi temat
zawsze
się wypowiadał.
Zawsze antena dla panów otwarta.
Natomiast wracając do mojej wypowiedzi, bo pan Dariusz mi tutaj przerwał. Ja sądzę, że problem polega na tym, że środka nikt nie lubi. No, środek jest zawsze takim ugrupowaniem, które stara się wiązać jedną i drugą stronę.
Ale środek potrafi wygrywać wybory, przypominam. No,
ja sądzę, że przyjdzie taki czas, że środek wygra wybory, kiedy ludziom się sprzykrzy ta polaryzacja, która następuje w Polsce, gdzie właściwie mamy dwa obozy i mamy dużą ziemię niczyją. I ta ziemia niczyja jest ze wszystkich stron okładana i z lewa,
to,
i z prawa.
To ja panu muszę przerwać teraz, bo jest ważna rzecz, o którą i tak chciałem zapytać, ale pan mówi o tym, że jest ta polaryzacja. Czy to nie jest tak, że de facto Platforma w dużej mierze się do tej polaryzacji również przyczyniła? Bo Joanna Mucha, wspomniana przeze mnie, powiedziała w wywiadzie, którego dziś udzieliła, opozycja, mówiłam, że opozycja totalna nas zabije. Platforma tak bardzo zafiksowała się na tym, że nienawidzi PiS, iż przestała dostrzegać cokolwiek innego wokół siebie. W ten sposób nie wygra się wyborów.
No, pani posłanka Joanna Mucha przede wszystkim szuka miejsca dla siebie. Ja troszeczkę już jestem zdziwiony, bo gdyby ona poszła w lewą stronę i na przykład podjęła działania zmierzające do wzmocnienia obozu lewicy, to ja bym to rozumiał. Z prostego względu pani Joanna jest dosyć progresywnych poglądów. Natomiast oferta złożona Hołowni, który jest postrzegany przynajmniej on osobiście jako konserwatysta, to troszeczkę mnie dziwi. No ale to zawsze, kiedy jest jakiś ferment na scenie politycznej, to jest bardzo dużo rozbitków, którzy szukają nowego miejsca na
tak, mapie.
I między innymi takim przykładem jest pani Joanna Mucha. Ja bym specjalnie jej poglądami się nie przejmował.
Ale to nie chodzi o poglądy Joanny Muchy, chodzi o poglądy Platformy Obywatelskiej, czy rzeczywiście, bo to jest jakby diagnoza, którą ona wypowiedziała, ale dotyczy wielu obserwatorów z wielu stron sceny politycznej, którzy mówią o tym, że na antypisie daleko się nie ujedzie. To mówią nawet sami politycy Platformy, a tak naprawdę to jest główny przekaz i chciałbym porozmawiać o tej kwestii właśnie.
Ja może się z jednym zgodzę, że jeżeli Platforma nie znajdzie wspólnego języka z umiarkowaną prawicą i nie osiądzie w sposób zdecydowany na środku, no to będzie rzeczywiście podlegać erozji i prędzej czy później no, czeka ją kiepski los. Natomiast jeżeli wróci do korzeni i zacznie jednak walczyć o to, żeby być silną partią środka, która jednoczy społeczeństwo wokół wspólnych celów, to wtedy wróży jej dużą przyszłość. Ja wierzę w to, że jednak Platforma programowa jest w stanie się z tym uporać i stworzyć takie dokumenty programowe. Nie mówię tu o dokumencie ideowym, ale przede wszystkim mówię o dokumentach programowych, żeby przeciwstawić to, co przedstawia PiS czy przedstawia Lewica w taki sposób, żeby i tak atrakcyjnie, żeby skłonić wyborców do głosowania na Platformę.
Dariusz Lipiński.
Jestem przekonany, że to już jest w tej chwili niemożliwe. Znaczy ta formuła totalnej opozycji, którą ogłosił w 2015 roku, czyli no już siódmy rok to idzie, tak? Grzegorz Schetyna, ona sprawiła, że zradykalizował się duży trzon elektoratu Platformy. Nie mówię, że wszyscy wyborcy, ale no ci bardziej umiarkowani, oni się zniechęcili, oni odpłynęli. To nie znaczy, że oni będą na PiS głosowali czy na prawicę. Być może na pana Hołownię, być może nie będą głosowali. Natomiast ta formuła totalnej opozycji sprawiła, że pozostał taki bardzo radykalny, ja to obserwuję w mediach społecznościowych, bardzo radykalny trzon elektoratu. Ja to szacuję, że to jest powiedzmy jakieś około 15% pewnie, gdzie no, głównym paliwem jest nienawiść do PiS, nienawiść, tak? Nienawiść do PiS-u, te słynne 8 gwiazdek chociażby, tak? No coś, czego no, średnio kulturalny człowiek no wystrzega się, wstydzi się publicznego używania tego typu formuł. Tutaj nie ma tych hamulców, tak? Wpisy częste są pod nazwiskiem, jak ja nienawidzę tej bandy, tak? I tak, no, to są tego typu emocje, że nawet gdyby ktoś teraz chciał, bo ja mam wrażenie, że no jednak taki doświadczony polityk jak Schetyna zdał sobie sprawę z tego, że to poszło za daleko. I on kilka tygodni temu miał jakąś taką no, zrównoważoną wypowiedź dotyczącą wyjścia z tego kryzysu związanego z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast ta wypowiedź gdzieś tam sobie zaistniała i nie miała żadnego dalszego ciągu. Dlaczego? Dlatego, że te radykalne 15% w ogóle nie będzie o tym dyskutowało, bo oni krzyczą 5 gwiazdek plus 3 gwiazdki i nic więcej. Natomiast ten taki bardziej umiarkowany elektorat, no którego przedstawicielem pewnie jest Wojtek Kredeski, no on jest stopniejący. On jest stopniejący, a poza tym ma niewiele do gadania wewnątrz Platformy. Więc ja się zgadzam, że gdybym był strategiem czy jakimś planistą w Platformie, to zalecałbym zwrot w stronę środka, ale to już jest niewykonalne w tej chwili.
To ja zapytam o ważną postać Platformy, pewnie ostatniego z tenorów, który gdzieś funkcjonuje w obrębie Platformy, przynajmniej w sensie takim symbolicznym, bo chyba Donald Tusk nadal jest honorowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, jeżeli mnie pamięć nie myli.
Jest honorowym przewodniczącym.
Jest, prawda? No w każdym razie, czy powrót Donalda Tuska po pierwsze jest możliwy, po drugie, czy cokolwiek może zmienić i czy jest rozpatrywany, bo ja słyszałem nawet takie fantasmagorie, że Donald Tusk może się znaleźć w polskiej polityce, owszem, ale u, uwaga, uwaga, Szymona Hołowni.
No ja bym powiedział, znając trochę sposób myślenia o polityce Donalda Tuska, to ja bym tego tak całkiem nie wykluczał. Natomiast jego
Wojciech
czas...
Wojciech Krędewski się zaśmiał.
No, dlatego ja tutaj w pewien taki kontrapunkt wchodzę z przewodniczącym Krędewskim. Problem polega na tym, że to już też nie jest ten sam Tusk, co kiedyś, tak? To znaczy, gdyby on miał szansę masowego uwiedzenia wyborców, tak jak to przez wiele lat mu się udawało, bo to był polityk przecież bardzo, bardzo inteligentny. No, bo, to gdyby miał takie szanse, to on by wystartował w wyborach prezydenckich w ubiegłym roku. Nie wystartował dlatego, że no, prawdopodobnie by ich nie wygrał. Przynajmniej tak sądzę, że tak ocenił sytuację. I jakby no, w ten sposób spalił za sobą ten most, przez który mógłby wrócić. On może patronować w jakiś sposób ruchowi Szymona Hołowni, może być właśnie jakimś tam honorowym przewodniczącym, czy w jakiejś tam radzie programowej, jeżeli ktoś wpadnie na taki pomysł. Natomiast no nie sądzę, żeby Donald Tusk, który ma w tej chwili 64 lata, więc to też nie jest taki już chłopaczek, żeby od nowa wszystko rozpoczynać. Uważam to za mało prawdopodobne. Natomiast to, że on może w otoczeniu pana Hołowni pojawić w roli mentora, czy w roli w cudzysłowie autorytetu, czy w roli jakiegoś tam powiedzmy quasi eksperta, to uważam, że jest prawdopodobne.
Wojciech Kręglewski, co z tym powrotem Donalda Tuska i z tym pańskim takim powątpiewaniem, jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, o odnalezienie się tam?
Ja mam do Szymona Hołowni duży szacunek, bo podzielam jego poglądy na życie, natomiast obawiam się, że jeżeli on będzie kontynuował to działanie, które w tej chwili podjął, czyli że zaczyna się bawić w szalupę rachunkową, która wyławia uchodźców z innych ugrupowań politycznych.
I to takich, którzy nie są ludźmi jego poglądów, bo to jest już taka...
Tak, którzy szukają miejsca politycznych, bo zbliżają się wybory, to sądzę, że przegra, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że jego działacze, którzy pomagali mu zakładać jego ruch, w tej chwili się dystansują od pewnych działań, które on podejmuje.
No tak, chciałbym, ale my dzisiaj o platformie.
Chciałbym przypomnieć, co powiedział były już przewodniczący struktury lubelskiej, czy inni działacze, którzy w tej chwili odchodzą z ruchu Hołowni.
Panie przewodniczący.
Ja żałuję, że to idzie w tym kierunku, natomiast ja nie wierzę, żeby Donald Tusk, którego uważam cały czas za inteligentnego polityka, nie był mądrym politykiem, jak to powiedział pan Dariusz, tylko jest w dalszym ciągu bardzo mądrym i
przewidywalnym. Wierzy pan w jego powrót?
Nie tyle wierzę w jego powrót, co wierzę w jego wsparcie intelektualne w sytuacji, kiedy zostanie zbudowana jakaś rozsądna alternatywa w ramach Platformy Obywatelskiej. I sądzę, że wówczas Tusk na pewno wesprze te działania. Ja wierzę również w to, że jest do pozyskania również ten elektorat, który w tej chwili odpłynął do Hołowni. Jeżeli ten elektorat zobaczy, że właściwie poza sympatycznym Hołownią, koło Hołowni gromadzą się ludzie, którzy niekoniecznie podzielają ich poglądy, to być może powiedzą lepsza platforma niż nijaki Hołownia. Także, ale przed platformą ogromna praca przede wszystkim, żeby na nowo się zdefiniować i przede wszystkim, żeby nie walczyć o elektorat z lewej strony, bo go tam nie ma, tylko walczyć o elektorat, który się znajduje po prawej stronie.
Na dziś to chyba raczej jest głos mniejszości. Panowie, nasz czas dobiega końca i już niestety nie, bo mamy wiadomości za 5 sekund. Kłaniam się panu nisko. Łukasz Kaźmierczak, do usłyszenia za tydzień w kolejnej debacie przy gorącym stole.
Przy gorącym stole.